посиденьки.
Чили розмови українські.
Добрий вечір, Małgorzata Frymus.
Іван Сирник.
Василь Біло.
No i niektórzy się mogą zdziwić, co z nami robi dzisiaj Wasyl Bilo, a my powiemy, co my robimy w Trzebiatowie u Wasyla Bilo. Od czasu do czasu chcielibyśmy odwiedzić ośrodki, ale to wcale nie takie proste. Ale dzisiaj tak się złożyło, że w innych sprawach po drodze przyjechaliśmy i pan Wasyl Bilo nam chwilę dla nas znalazł. Ale myślę, że Jan, zanim zaczniemy rozmawiać, to myślę, że tradycyjnie najlepiej co? Trochę?
Trochę muzyki na początek.
Odwiedziliśmy koło w Trzebiatowie. Panie Wasylu, co tu się u was dzieje? Tutaj przed chwilą była jakaś próba. Co tu się u was dzieje?
No, przygotowanie dzieci. Dzieci robią próbę przed jutrzejszymi Mikołajkami czy Mikołajem Święta, bo u nas 19 grudnia jest Mikołaja, ale że spotykamy się w niedzielę, przynosimy i dzieci będą mieli mały koncert poświęcony właśnie Mikołajowi.
W takim razie ja proponuję, Jan, żebyśmy posłuchali chociaż jedną piosenkę. Już trochę się spóźniliśmy, bo już była próba, ale czy dziewczynki dla nas zostały, to może ja chwilę z nimi porozmawiam.
Weselicja i radij te Świato Boże zawikną, koladujte ta szczedrujte, wsi schadajte za stołą. Żeristwo, żeristwo, Świato wsich witajem, szczęścia, dobroho, zdrowia wam usim bażajem. Szczęścia, dobroho, zdrowia wam usim bażajem. Żeristwo, Świato wsich witajem, szczęścia, dobroho, zdrowia wam usim bażajem. Szczęścia, dobroho, zdrowia wam usim bażajem.
Brawo, brawo, brawo. I coś jeszcze będziecie śpiewać?
Nie.
Jak masz na imię?
Ola, Martyna, Julka.
Co to za próba, co to za śpiewanie?
Przygotowujemy się do występu jutrzejszego w cerkwi na Mikołajki.
No ale co, Mikołajki były 6 grudnia.
Ale na Ukrainie jest 19 grudnia, ale...
Czekacie dopiero na Mikołaja, tak?
Tak.
Albo macie podwójnego, 6 też dostałyście coś, czy raczej tak. Nie?
Ja tak, bo ja mam z Polski tatę i mamę z Ukrainy.
A, to ty masz podwójnego, to do ciebie przychodzi 2 razy, to nieźle się ustawiłaś. I co jutro będziecie, ty też tak samo? Też już, a ty?
Nie, ja mam tylko z Ukrainy.
Ale widzę, że też się nie jesteś z tego powodu bardzo, nie jest ci bardzo smutno. I co, jutro w cerkwi to zaśpiewacie?
Tak.
I wierszyki jeszcze powiecie.
Jeszcze wierszyki powiecie, tak? I to wszystko. Boicie się?
No troszkę. Nie. No w Koszalinie występowaliśmy.
Macie jakiś zespół? Jak to jest?
No tak.
Grupę dzieci, którzy kultywują ukraińską mowę.
Tak. Na festiwale jesteśmy ukraińskie.
I kto was uczy?
Pani Nadia Pylat.
To życzę wielkich prezentów. Dostałaś kiedyś rózgę?
Nie, nigdy.
Nie.
Ale to myślę, że Julka kiedyś dostała.
Tak.
Dostałaś? A co, byłaś niegrzeczna?
No, troszeczkę. Bardzo.
A, bardzo nawet. Ale co, tak dostałaś rózgę, że, czy dostałaś rózgą?
Nie, rózgę. Ale spadła za łóżko.
Niczka czarowniczka. Lanula u szybku, ja za tuluwiczka, ta zasnu na szwytko. W dzień była ja czemna, bo siohodni znaju, że dla czemnych ditok je darunki Świętego Mikołaja. Chodzić po ziemi Święty Mikołaj, tylko ty zasny i jego czekaj. Ty jeszcze powier w te, co w nim przyjdzie, jak co budesz ty dobry do ludzi. Ty jeszcze powier w te, co w nim przyjdzie, jak co budesz ty dobry do ludzi. U noci na niebi zironka zasiaje, czarownik łaskawy gosti zawitaje, a jasnego ranku pod poduszku glanu i wid Mikołaja podarunok z radością dystanu. Chodzić po ziemi Święty Mikołaj, tylko ty zasny i jego czekaj. Ty jeszcze powier w te, co w nim przyjdzie, jak co budesz ty dobry do ludzi. Ty jeszcze powier w te, co w nim przyjdzie, jak co budesz ty dobry do ludzi. Oczu Mikołaja szczyro poprosyty, щоб czarowna kaska panowała świty, щоб nie obminula żadnej chatyny, bo i czekaje z nietrpliniam każda dytyna. Chodzić po ziemi Święty Mikołaj, tylko ty zasny i jego czekaj. Ty jeszcze powier w te, co w nim przyjdzie, jak co budesz ty dobry do ludzi. Chodzić po ziemi Święty Mikołaj, tylko ty zasny i jego czekaj. Ty jeszcze powier w te, co w nim przyjdzie, jak co budesz ty dobry do ludzi. Ty jeszcze powier w te, co w nim przyjdzie, jak co budesz ty dobry do ludzi.
Choinkę już macie?
No, choinka nie, jeszcze za prędko choinka, żeby nie opadła. My po prostu choinkę tutaj u nas na świetlicy przygotowujemy na małankę.
Tak, przed małanką. Kiedy w tym roku?
W tym roku małanka w Przybytowie jest 20 stycznia.
To tak szybko macie małankę?
Nie, no mamy późno, bo małanka powinna być 14, no ale w tym roku mamy 20. Ale to ze względu na to, że zaprosiliśmy orkiestrę, chcieliśmy, żeby była taka znana i dobra orkiestra, żeby się można było dobrze przy niej bawić i dlatego termin jest 20.
A już macie wszystko przygotowane? Już wiecie, co to za zespół?
No, zespół już jest zamówiony prawie rok temu.
Jak to jest? Przecież wśród waszych, no myślę, osób, które przychodzą do ośrodka, jest wiele osób z tak zwanych małżeństw mieszanych. To co, podwójne święta macie?
No, jak zawsze. No, właściwie 20 5 grudnia już jest świętem nawet na Ukrainie. No to my żyjemy w Polsce, to jak nie będziemy świętować, świętujemy podwójnie. No dla nas, dla naszych dzieci, no to to już norma, że obchodzimy święta.
Na ile osób tą mołankę będziecie szykować?
No zazwyczaj 120 osób u nas na świetlicy się bawi.
Duża sala, na tyle osób pomieści?
Tak.
60 par, nie?
A może i więcej, no ale tak.
Jan, to się tutaj zapowiada ciekawe, a ty u nas mołankę robisz?
No w nas jak raz nie budę mołanki w tym roku. Tu jak Wasyl kazał, mołanka budę dwa ciata, tak Wasylu? Ty też pytała, czemu tak budę pizno. Takoż beremy do uwagi to, że mołanki nie mogą odbyć się wsi w jednym terminie. Багато людей хоче поїхати, скажімо собі, до Чебятова, до Кошаліна і бути ще в себе. Отже, кожен з нас бере до уваги те, що якщо 13-14 того є в Кошаліні, тобто тоді, скажімо, Чебятов робить тиждень пізніше або два тижні пізніше. І так кожен достосовує, бо Гожов є недалеко, Вауч є недалеко, Кошалін недалеко, Чебятів недалеко. Всюди треба бути. І Кломжик ще до того.
To ja nie zauważyłam, że jak macie karnawał, to na całego.
No, zwyczajno, tak dokąd można, prawda?
My już tak mówimy o karnawale. Myśmy powinni chyba, Jan, też od tego zacząć. Ja wprawdzie z połowy audycji, ale jeszcze na końcu Państwu przypomnimy, że za tydzień i za dwa tygodnie, nie, że my nie chcemy się z Państwem spotkać, ale uważamy, że będziecie wtedy i świętować, i witać nowy rok, więc nie będziemy...
Damy Państwu odpocząć od siebie.
Właśnie, że nie damy odpocząć, będziemy z Państwem cały czas, ale rzeczywiście, bo może być tak, że pojedziecie do rodziny, będziecie bawić się sylwestrowo, więc my się spotkamy w pierwszy, nie, już będzie po Wigilii, czyli w pierwszy dzień świąt ukraińskich, będziemy oczywiście o tym mówić, ale ja też chciałam na koniec roku Państwu powiedzieć o bardzo ważnym wydawnictwie, które się ukazało. Właśnie ukazała się Ukraińska Nadzieja, wiersze polskich i ukraińskich i polskich poetów, które powstały w ciągu ostatnich kilku lat. One powstały na Majdanie, po Majdanie, teraz powstają w czasie wojny na wschodzie Ukrainy, ale też wielu młodych Polaków, łącząc się w tej trudnej sytuacji z Ukrainą, pisze te wiersze. O tej książce porozmawiam z panem Eugeniuszem Sobolem. To jeśli państwo pozwolą, to za chwilę, a teraz może pierwsze wiadomości.
A informacje dla was podgotowały Ola Maliszewska i Katia Borysławska.
Україна та Польща будуть спільно шукати історичну правду. Українська та польська сторони домовились про створення міністерської комісії для вирішення історичних конфліктів між двома країнами. Про це заявив президент України Петро Порошенко на брифінгу у Харкові. За його словами, Україну в комісії буде представляти віце-прем'єр Павло Розенко. Треба шанувати героїв, але треба рухатись уперед і створити кращі умови для майбутнього, щоб ніхто не міг вселити в серця українців та поляків ненависть та ворожнечу, сказав Порошенко. Він додав, що комісія збереться вже найближчим часом і почне процес вивчення історичної пам'яті, щоб прибрати будь-які негативні моменти між двома сусідськими країнами. Його позицію підтримав і президент Польщі Анджей Дуда. Він зазначив, що його розмова з Порошенком була довгою і непростою. Але, на його думку, всі проблемні питання слід вирішити у дусі добросусідства. Історія не детермінувала того, що відбулося. Те, що було колись, має вплив на те, що відбувається зараз, оскільки біль у серцях людей лишився. Тому політики мають на це зважати, сказав Дуда. Раніше повідомлялось, що між Україною та Польщею розгорівся історичний скандал. Серед складних питань – взаємовідносини, Волинська трагедія, захоронення останків жертв конфлікту і функціонування католицької громади в Україні. Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващуковський заявляв, що Польща накладе вето на потенційний вступ України до Європейського Союзу, якщо не будуть вирішені історичні питання та питання прав меншин. У зв'язку з цією заявою МЗС України викликало польського посла.
Шостий посол США в Україні Вільям Тейлор розповів, що у спілкуванні з американцями пояснює їм, що Україна – це важливе питання. За словами Тейлора, американцям він розповідає, що Україна – дуже гарна країна, багато говорить про Крим і про те, що українська культура дуже давня. Події, що відбуваються в Україні, впливають на всю Європу, і, до речі, на Росії теж. Від України залежить і доля демократії в Росії. Тому Україні важно бути суверенною і приймати власні незалежні рішення, вважає Тейлор. При цьому він зауважив, що більшість американців погано розбираються в міжнародній політиці та Україні. Україна ніколи не зможе бути постійно присутньою в топі головних американських новин. Але якщо Україна стане дійсно демократичною країною, то вона безумовний союзник США, запевнив дипломат.
Дуда. Польща зробить усе, щоб в Україні не було війни. Польща, як член Ради безпеки ООН, буде підтримувати ініціативу щодо введення миротворчої місії на всій території Донбасу. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда. За його словами, Україна – важливий сусід і тому може розраховувати на польську підтримку в Раді безпеки ООН. Як член Ради безпеки ООН, Польща буде підтримувати такого важливого для нас сусіда, як Україна, частина території якої наразі охоплена окупацією, заявив Дуда. Він додав, що прихильник того, щоб на Донбасі були присутні блакитні шоломи за всіма канонами миротворчої місії і не обмежувалися лише захистом представників ОБСЄ. Польща буде однією з держав, які будуть підтримувати ініціативу щодо введення миротворчої місії на окупованій території Донецької та Луганської областей. Україна може розраховувати на нашу підтримку, сказав польський президент. Дуда зазначив, що дуже важливо, щоб війна на сході України закінчилася і люди могли повернутися до своїх домівок і до мирного життя. Раніше повідомлялося, що українська та польська сторони домовились про створення міністерської комісії для вирішення історичних конфліктів між двома країнами.
Panie Wasylu, to wszystkich Ukraińców tutaj zapraszamy z całego województwa na 20, skoro o tej Małance tyle mówimy?
Oczywiście. Wszystkich zapraszamy, ale z tym, że trzeba wcześniej się zgłosić, bo chętnych jest dość dużo.
Przed Małanką oczywiście święta. Przygotowujecie się jakoś specjalnie na tegoroczne święta, na nowy rok wasz i nasz? Jak to tak by powiedzieć?
Święta to wiadomo, że święta Bożego Narodzenia to zawsze jest. Czeka się na rodzinę, czeka się na dzieci. No i oczywiście podwójne święta to przygotowywania na pewno. Podwójne święta to podwójna radość. Trzeba jednak przygotowywać się dosyć długo.
Sporo przygotowań, ale też sporo radości. Rodzina przyjeżdża do pana? Jakie są plany?
Oczywiście. Syn przyjeżdża na pierwsze święta, a córka nie. Córka idzie z zięciem do jego rodziny, ale na nasze święta wszyscy się zjeżdżają. Tak.
I Małgosiu, zauważ, że tutaj jest o wiele łatwiej. Raz w jedne święta rodzina, dzieci jadą powiedzmy do swoich teściów, tak? A na drugie święta wracają i można tutaj się wymieniać.
To też nie jest takie oczywiste, bo jeżeli teściowie są Ukraińcami, to też jeszcze grekokatolikami, to też nie jest takie proste. Też powiedzmy, że to nie zawsze jest tak prosto, żeby nie było, że wam jest łatwiej, a innym. To wszystkiego dobrego w takim razie całej społeczności tutaj trzebiatowskiej na święta. Proszę przekazać, że życzymy wam ciepłych i żeby śnieg spadł, żeby było biało. Bywa to u was biało na święta?
Oczywiście. Ja też życzę wszystkim szczęśliwych i pogodnych świąt i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Ja życzę wszystkim bardzo miłych i przyjemnych świąt dla Polaków, czyli katolików, rzymskokatolików, którzy obchodzą święta 25, zdrowych, pogodnych świąt i naszym, którzy obchodzą 7 stycznia, szczęśliwych, zdrowych świąt i wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Я дочекаюсь тебе, любий сину, повір, дочекаюсь. Я, Божу матір, прошу, щоб від тебе біду відвела. Сліз знайомить ікони, і в серці вогонь не вгасає. Бо я пишаюсь тобою, болюча кровинка моя. Слізьми омиті ікони, і в серці вогонь не вгасає. Бо я пишаюсь тобою, болюча кровинка моя. Я дочекаюсь тебе, мій коханий, повір, дочекаюсь. І я в обійми твої, наче зірка з небес упаду. І я зізнаюсь тобі, що кохаю, як вперше зізнаюсь. Своїм теплом я, коханий, від тебе біду відведу. І я зізнаюсь тобі, що кохаю, як вперше зізнаюсь. Своїм теплом я, коханий, від тебе біду відведу. Повір, дочекаюсь. А поки ляльку свою бережу, ту, що ти дарував, я мрію, щоб ти побачив, як я в білій сукні кружляю. Прошу тебе, повернись, ти найкращий у світі, татусь. Я мрію, щоб ти побачив, як я в білій сукні кружляю. Прошу тебе, повернись, ти найкращий у світі, татусь. Ти повернешся, бо знаєш, що рідні серця відчувають. Ти повернешся, бо чуєш, як молять вони до небес. Ти повернешся, ми знаємо, віримо й вірно чекаємо. Наші гарячі серця в злу негоду зігріють тебе. Ти повернешся, ми знаємо, віримо й вірно чекаємо. Наші гарячі серця в злу негоду зігріють тебе.
Dobry wieczór. Dzisiaj naszym gościem jest pan Eugeniusz Sobol, który jest współtwórcą książki Ukraińska Nadzieja. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu. Książka ukazała się w wydawnictwie Forma dosłownie tydzień temu i współwydawcą antologii Ukraińska Nadzieja, bo jest to antologia wierszy, antologia poezji, jest Fundacja Nasz Wybór z Warszawy, która w tym roku uzyskała od miasta stołecznego Warszawy dofinansowanie na realizację polsko-ukraińskiego projektu Integracja poprzez literaturę. I książka właśnie ukazuje się w ramach tego projektu, jest uwieńczeniem, podsumowaniem tego projektu.
Chciałabym może od początku zacząć, jak powstała ta książka? Skąd się pomysł wziął na tą książkę?
Jestem pomysłodawcą tego projektu całego. No, zauważyłem, że obecnie w tym dyskursie polsko-ukraińskim ten dyskurs został zdominowany właściwie przez środowiska skrajne, przez nacjonalistów i zarówno polskich, jak i ukraińskich. I dlatego uważam, że każda polsko-ukraińska inicjatywa jest po prostu na wagę złota i tutaj mamy wiersze ukraińskich poetów tłumaczone przez polskich tłumaczy i mamy wiersze polskich poetów tłumaczonych przez ukraińskich tłumaczy. No a Oczywiście teraz mamy do czynienia z emigracją Ukraińców w Polsce. No i kolejnym celem tej książki, tego projektu Integracja poprzez literaturę, to było właściwie umożliwienie zaistnienia wybitnym osobom, tłumaczom, którzy by kształtowali przyszłe relacje polsko-ukraińskie właśnie tutaj w Polsce. No powiedzmy, wyłonienie jakichś elit ukraińskich, ponieważ wśród tej emigracji zarobkowej no sporo osób z wyższym wykształceniem, którzy nie potrafili znaleźć pracy w Ukrainie, dlatego tutaj przyjechali. No i oczywiście mają większe ambicje niż praca w Biedronce czy w ochronie.
Absolutnie, oczywiście nie ujmując nic tamtej pracy, ale rzeczywiście szkoda trochę ludzi niezwykle wrażliwych, wykształconych, bo ja i pan mamy tą książkę przed oczami. Może też powiedzmy, czym ona jest, bo to jest rzeczywiście kilkudziesięć, jak tutaj spojrzymy na tył książki, są takie malutkie, krótkie biogramy tych osób. Patrzę, że to są bardzo często bardzo młodzi ludzie, to znaczy 77 rocznik to bodaj ktoś najstarszy, czy szósty. A to są przede wszystkim ludzie dzisiejsi 30-parolatkowie, prawda? No nawet jeden to jest z 94 roku, czyli 20-parolatek zaledwie. Kim są ci ludzie?
Przede wszystkim chciałbym powiedzieć o tematyce całej książki. Książka składa się z dwóch części, wiersze ukraińskie i wiersze polskie. Mm-hmm. No, przy czym tematycznie to oczywiście poezja społeczno-obywatelska dotycząca ostatnich wydarzeń na Ukrainie, czyli Majdanu i wojny na Donbasie. I ta część ukraińska właściwie tak płynnie przychodzi od optymistycznych wierszy o Majdanie, które zostały zainspirowane jakoś nadzieją na lepszą przyszłość, rewolucją, no bo Majdan jednak postrzegany jest na Ukrainie jako rewolucja. No i powoli jednak ten optymizm spada i przychodzi w przeczucia katastroficzne, w opis wojny, no i generalnie to taki bardziej niepokój. Sporo wśród tej antologii, wśród autorów opublikowanych tej antologii, sporo jest kobiet, poetek, które właściwie poprzez pisanie tych wierszy próbują ocalić własnych ukochanych mężczyzn biorących udział w wojnie, w Majdanie. Tutaj oczywiście no, w tej części ukraińskiej dominująca jest układ chronologiczny i właściwie preferowałem podczas redakcji antologii wiersze odnoszące się do konkretnych wydarzeń. Tutaj są znani poeci, na przykład Andrzej Lubka, Oleg Kocarew, Jurij Izdryk, Kateryna Babkina. To są znani poeci.
Tak, oni również też w Polsce są znani, prawda? Bo wiem, Andrzej Lubka to nawet w Szczecinie był.
No mam nadzieję, że jeszcze raz zawita do Szczecina.
Ja też.
I również są debiutanci, dla których te wydarzenia na Ukrainie były impulsem do napisania tych wierszy. Jest na przykład Natalia Belczynko, poetka i tłumaczka, która była stypendystką ostatniej edycji programu stypendialnego Gaudę Polonia. Jest Uliana Szarpe i Daryna Popiel, to są Ukrainki mieszkające w Warszawie. Czy część autorów to są uchodźcy z Donbasu, na przykład Ija Kiwa, Olena Balera.
Tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą chronologię, to powiedziałabym tak, zaczyna się, bo to też jest, ona jest, z jednej strony jest chronologia, ale też mam wrażenie, że też jest, no trochę alfabetycznie to potraktowane, nie wiem na ile ja to zrozumiałam, ale na przykład Aleksandr Andrzejewski, to jest rocznik, jeżeli dobrze pamiętam, ze spisu 94. I rzeczywiście na początku, zresztą w pana tłumaczeniu ten wiersz jest, rewolucje w moim kraju zazwyczaj zaczynają się jesienią, z nocnego wiecu na głównym placu w ulewę. Ale już później, kiedy sięgniemy prawie 100 stron dalej, tutaj mam Ołech Szenkarenko, tak długo strzelaliśmy do siebie z dział, że utraciliśmy zdolność słyszenia dźwięków cichszych niż wybuchy. Ta historia jest opisywana nawet czasami jeden do jednego. Historia rewolucji godności jest przefiltrowana przez wrażliwość tych ludzi, ale rzeczywiście to są bolesne sytuacje.
Oczywiście bolesne i tutaj sporo osób musiało dokonać z Doniecka czy ze wschodniej Ukrainy. Te osoby musiały dokonać trudnych wyborów, na przykład decydując się wcześniej pisać, ci poeci i poetki pisali w języku rosyjskim i na przykład przeszli na język ukraiński. Na przykład jest wiersz i Kiwy z Doniecka, która dokonała autoprzykładu na język ukraiński swojego wiersza. Także no, ta wojna i jak gdyby zmusiła wiele osób do takich bardzo bolesnych i trudnych wyborów.
Chociaż jeżeli chodzi o ten język, o którym pan mówi, to dzisiaj publicyści wielokrotnie mówią, że tak bardzo nie zjednoczyło i nie wzmocniło w sensie ideowym Ukrainy, jak właśnie ta rewolucja i ta wojna, bo tak naprawdę Rosjanie się przyczynili do tego, że Ukraińcy usłyszeli ukraiński. Wiem, że to tak brzmi bardzo wzniośle, ale jednak coś w tym jest, że rzeczywiście dzisiaj wielu Ukraińców rozumie, dlaczego język jest tak istotny. A kim są polscy twórcy, tutaj część trochę mniejsza niż ta ukraińska, to są wiersze twórców polskich, przetłumaczone na ukraiński, bo też myśmy, nie wiem, czy to jasno było w naszej rozmowie, wyraźne, że wiersze są zarówno po polsku, jak i po ukraińsku. Powiedziałabym w części ukraińskiej, ukraińsko i po polsku przetłumaczone i odwrotnie po polsku na ukraiński przetłumaczone są w tej drugiej części książki. Czyli kim są ci poeci z drugiej części książki? Ci polscy.
Część poetów jest z Gdańska. Tutaj chyba nawet powiem Patryk Zimny, Andrzej Mestwin, Monika Milewska, Bożena Ptak ma trzy wiersze. To są autorzy, Artur Nowaczewski, to są autorzy z Gdańska. No też może to nie jest przypadkowe, że w mieście Solidarności wydarzenia na Majdanie, bo wtedy powstawały owe wiersze, no wywalały, poruszyły polskich poetów i poetek. W ogóle sama idea powstania antologii narodziła się u mnie 24 lutego 2014 roku podczas akcji Czytamy dla Ukrainy, która organizowała poetka i pisarka Barbara Piórkowska w bibliotece w Gdańsku. Wtedy już śledziłem falę poezji obywatelskiej na Ukrainie, ale też byłem zdziwiony, że podobne wiersze no, zaczęli pisać polscy poeci. I wtedy już podjąłem własne pierwsze próby translatorskie i publikowałem wiersze polskich poetów w ukraińskich wydawnictwach. I w następnym roku, czyli 2015, pod patronatem Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich rozpisaliśmy konkurs właśnie Ukraińska Nadzieja, tak jak została zatytułowana antologia i tutaj też wyłoniliśmy polskich i ukraińskich laureatów owego konkursu, których wiersze znajdują się w antologii.
Wiemy doskonale z historii Polski, że literatura ratuje świat. Słowo ratuje świat. Słowo też może zniszczyć świat, ale słowo ratuje świat. Jak dostałam tą książkę, to byłam trochę zdziwiona, ale dzisiaj po lekturze częściowej przynajmniej, bo poezji się nie da od tak po prostu przeczytać, tylko ją trzeba przeżyć. Mam wrażenie, że to jest właśnie to, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę. Pokazujecie, że jest coś więcej niż tylko wytykanie sobie wspólnej historii, nie zawsze dobrej, tylko że dzisiaj mamy jakąś wspólnotę też zrozumienia przyszłości. Nie wiem, może przypisuję temu tej książce zbyt wiele, ale czy ma pan też taką nadzieję w tej ukraińskiej nadziei?
Tak, oczywiście w wielu wierszach, właściwie nawet w większości wierszów, dlatego antologia została tak zatytułowana Ukraińska Nadzieja, mamy do czynienia z wiarą w ostateczne zwycięstwo dobra, że to zło, że na przykład osoba pisząca ten wiersz została wypędzona tam z Doniecka czy z Ługańska, utraciła majątek, któraś bliska osoba na przykład zginęła, to jednak zawsze w ostateczności wierzy w zwycięstwo dobra. I w tych wierszach jednak jest ta nadzieja, wiara w optymistyczne zakończenie, że ta wojna kiedyś się skończy, że możliwy jest powrót do rodzinnego miasta, odbudowanie tych ruin i rozpoczęcie nowego życia.
To bardzo, powiedziałabym, taka piękna na koniec roku i optymistyczna książka, choć pełna bólu i łez. Bardzo ważne, że ta książka się teraz ukazała. Ja wiem, że oczywiście nie będzie tłumu czytelników, choćbyśmy sobie takich życzyli, ale też nie wiem, czy mam dobre skojarzenia, ale tak sobie pomyślałam, że kiedyśmy my w czasach czy Solidarności, sięgając do historii bardzo współczesnej, ale może też dalej do historii, przecież kiedy byliśmy pod zaborami, kiedy Polska była pod zaborami, to przecież rzeczywiście ta literatura, przynajmniej tak nas w szkole uczono, nie wiem, czy pan też to tak kojarzy i pamięta, że literatura była takim pomostem między jedną wolnością a drugą, że ona nam dawała tą siłę i nadzieję, więc mam nadzieję, że ukraińska nadzieja też taka będzie. Ale też, panie Eugeniuszu, mam przed sobą drugą, znaczy inną pana książkę wydaną w wydawnictwie Forma. No nie ukrywam, że wtedy jakoś jak do końca jej nie zauważyłam, to znaczy otrzymałam ją od Pawła i jakoś nie pamiętam, czy było spotkanie, czy nie, no ale do niej nie sięgnęłam. Ale kiedy zobaczyłam, zajrzałam oczywiście do internetu, żeby zorientować się, kim pan jest, no to sobie przypomniałam, że jest taka książka, Killer. Chciałabym, żeby pan dwa zdania tej książce nam też powiedział. Znalazłam ją, powiedziałabym, mam taką półkę pod sufitem, pół metra od sufitu tam sobie czekała na, weszłam na drabinę i ją zdjęłam, mam ją przed sobą. I ona ma na sobie zdjęcie Coleoniego naszego tutaj, ale ona nie ma z tym Coleoniem nic wspólnego, to tylko taki pretekst do zobaczenia. Proszę mi opowiedzieć o tej książce, bo ona jest oczywiście dostępna. To jest zbiór pana opowiadań.
Tak, jest to zbiór opowiadań. Jeżeli chodzi o jeźdźca na koniu, no to właściwie Paweł zaproponował, żeby to była taka alegoria na okładce. No i w tytułowym opowiadaniu Killer to właściwie ten jeździec symbolizuje taką władzę, tyranię, która rozjeżdża jak gdyby bohatera tytułowego Wadzima, który chce, no co to ukrywać, wyjechać z Ukrainy, zbudować sobie w Polsce nowe życie, a jednak ta azjatycka, wschodnia tyrania go cały czas prześladuje. No jest to książka oparta na wątkach autobiograficznych, wydana pod koniec 2012 roku. Tego czasu tak próbuję pisać opowiadania, ale jednak no to tak jeszcze muszę te pewne sprawy przemyśleć, zwłaszcza, że te wydarzenia na Majdanie i wojna na Donbasie jakoś zmieniły mój światopogląd, jeszcze tak, że tak powiem, się nie odbudowałam po tamtych wydarzeniach.
Znaczy chciał pan powiedzieć, jeszcze bardziej zrujnowały troszkę, tak, że to wiele rzeczy. No bo w 12 roku, a myślę, że pisał pan trochę wcześniej te opowiadania, no świat był inny, no taka jest prawda.
Był inny, było więcej wiary, optymizmu, no nawet Polska była wtedy inna, no co tu ukrywać.
Ale to jest jedno, bo to jest tych zbiór, tych opowiadań jest kilka, jeżeli ja dobrze pamiętam, tak szybciutko sobie pozwolę na nie rzucić. To są razem 5 opowiadań jest, które no, powstawały kiedy?
Właściwie w latach 2010-2012. Czyli kolejne opowiadanie takie przypominające nowele, duszu nowele, to jest Duch Solidarności, którym postarałem się zmierzyć z mitem Gdańska, czyli jako miasta Solidarności i też opisałem przygody ukraińskiego intelektualisty, który przyjeżdża tu do Gdańska w poszukiwaniu tej idei Solidarności. No i tak różnie u niego to wychodzi. No, to nie wiem, no mi się wydaje, że trzeba po prostu pisać. Ja po książce Killer wydałem książkę Jarosław Iwaszkiewicz i literatura rosyjska jest to.
No, ale zdaje się, że to był pana doktorat, pan tam.
Doktorat. Potem wydałem książkę Mozaika Europa Wschodniej. I to jest właściwie zbiór szkiców, recenzji, artykułu, bo jestem również krytykiem literackim. I Ukraińska Nadzieja, no to jest czwarta, no nie jest to moja książka, ale ukazująca
się. Ale pod pana redakcją i tam jest dużo pana pracy.
I dużo moich przykładów. No, osobiście, no powiem tak, że te przykłady w jakiś sposób, bo ja miałem różne tam pomysły, żeby jechać, walczyć na Donbasie, bronić Ukrainy, ale no te przykłady jakoś tak, no bo uważam, że intelektualista powinien działać w obszarze intelektualnym, żołnierz walczyć.
Chciał pan powiedzieć, żeby walczyć słowem. językowym, prawda?
Tak, i jednak moim zdaniem lepiej się spełniłem jako tłumacz czy redaktor antologii, aniżeli żołnierz na Donbasie. I właściwie no, te przykłady pomogły mi jakoś tak pozostać na jakimś takim twardym gruncie, wzmocnić własne powołanie w literaturę, jakoś rozszerzyć horyzonty. Nawiązałem sporo kontaktów z tłumaczami, z autorami. Planujemy również jako fundacja Nasz Wybór stworzenie takiego większego, szerszego programu translatorskiego, no, ponieważ te wiersze oczywiście są bardzo ważne, ale więcej tej literatury o wojnie, przede wszystkim o wojnie, to są jednak reportaże, są ciekawe powieści, no, ale dominujące są to reportaże i tych książek naprawdę jest dużo dotyczących konkretnych wydarzeń tej wojny na Donbasie i chcielibyśmy też jako fundacja też, żeby polski czytelnik mógł poznać te pozycje i chcemy tłumaczyć, szukać dofinansowania. Także moim zdaniem ta antologia, no, w moim przekonaniu, mogłaby być jakimś takim początkiem szerszej współpracy translatorskiej, literackiej między Polską i Ukrainą.
No, panie Eugeniuszu, no, ja myślę, że my, będąc sąsiadami, ja już pominę ten wątek wojny, choć go nie da się pominąć tak naprawdę, to jednak my mało siebie znamy. Gdybyśmy chcieli powiedzieć w Polsce, jakich znamy twórców ukraińskich, no to zawsze Andruchowicz, no i może jeszcze teraz tu w Szczecinie Lubka, no ale potem Andruchowicz i Lubka. I w gruncie rzeczy rzeczywiście niewiele mamy na ten temat do powiedzenia. No to samo mogłabym oczywiście o Czechach powiedzieć, a w Niemcach to trochę to inaczej tutaj w Szczecinie wygląda. Rzeczywiście powinniśmy znać swoich sąsiadów, łatwiej jest wtedy nas wzajemnie zrozumieć, a przede wszystkim jesteśmy bogatsi. Ale chciałabym na zakończenie naszej rozmowy poprosić pana, żeby pan nam się przedstawił, no bo z biografii pana widzę, że urodził się pan w Kijowie, ale być może został pan natychmiast przywieziony do Polski, więc nie wiem, jak to jest. Czy pan się tam tylko urodził, czy pan się tam wychował?
Nie, no ja prawie połowę życia spędziłem w Kijowie.
Czyli pan jest Ukraińcem, tak?
Tak, tak, ja jestem Ukraińcem. W Kijowie studiowałem, ale w latach 90. przyjechałem do Polski na studia. Ukończyłem polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim i też obroniłem doktorat na Uniwersytecie Gdańskim.
I tak wrósł pan w Polskę?
No tak, tak, się spolonizowałem.
Ale spolonizowałem się, czy tylko zakochałem się w tej Polsce?
No, moim zdaniem i pierwsze, i drugie, i się zakochałem. No, w każdym razie, no, Polska jest mi bardzo bliska. Piszę po polsku, ale też tam odkrywam własne ukraińskie korzenie. Tutaj właściwie poprzez współpracę z Fundacją Nasz Wybór w Warszawie.
No mam też takie wrażenie, że, przepraszam, bo absolutnie pana nie znam, nie wiem, czy w ogóle uprawnione jest to, co teraz powiem, ale mam takie wrażenie, że też to wielu tak Ukraińców w Polsce ma, którzy przyjechali, no tutaj różnie się te rzeczy, te losy potoczyły, ale że też pan swoją ukraińskość bardziej jeszcze odkrył, będąc tutaj w Polsce, kiedy musiał pan ją, myślę, że niejednokrotnie bronić, ale też się jej uczyć.
No, ja jestem z pochodzenia osobą rosyjskojęzyczną i w ogóle ukraińskiego. Językiem ukraińskim nie miałem do czynienia w Kijowie. To zresztą dosyć powszechna sytuacja. Tutaj sporo osób, właściwie jak rozmawiam z migrantami z Ukrainy, też przyjeżdżają osoby rosyjskojęzyczni. Nawet brak ukraińskiej tożsamości jest w pewien sposób ułatwieniem tutaj przyjazdu do Polski, ale jednak tutaj już w Polsce muszą dokonywać określenia własnej tożsamości, no bo na przykład w Charkowie czy w Dniepropetrowsku, a nie, no Dniepropetrowsk już nie istnieje, Dnipr, w Dniprze mogą być rosyjskojęzycznymi bez wyraźnej tożsamości narodowej. Natomiast tutaj w Polsce na pytanie, kiedy zadane przez Polaka, czy są Rosjanami, czy Ukraińcami, no to po prostu muszą wybrać, dokonywać wyborów. No i sporo, i większość, no jednak dokonuje tego wyboru na rzecz ukraińskiej tożsamości. No w moim przypadku to samo, no po prostu ta ukrainizacja, ja w Polsce mieszkam ponad 20 lat i ukrainizacja jak gdyby mnie ominęła. Od razu z tej rosyjskojęzycznej tożsamości przeniosłem się do polskiego środowiska, a teraz to tak powoli jednak więcej tam piszę po ukraińsku, więcej mówię po ukraińsku. No myślę, że to dosyć typowa sytuacja dla wszystkich emigrantów z Ukrainy.
No pytam, myślę, że to rzeczywiście w ogóle taka sytuacja emigranta, kiedy musi sobie na podstawowe pytania odpowiedzieć wobec własnej tożsamości, narodowości, jest bardzo ważna, bo to mu w ogóle pomaga się odnaleźć w świecie. Ale zadałam to pytanie, czy poczuł się pan, czy odnalazł pan swoją ukraińskość tutaj w Polsce? Tak?
No, pewnym sensie tak, bo to tak dopiero odnajduję własną ukraińskość. To znaczy, no, łatwiej jest mi pisać po polsku, mówić po polsku, chociaż oczywiście mówię z akcentem, ale jednak no, ukraińskość też odkrywam.
Odkrywa pan, czy też pan się nią zachwyca?
Moim zdaniem, no, na razie odkrywam, czy się zachwycam. No, sytuacja na Ukrainie jednak jest dosyć skomplikowana. No, z jednej strony mamy oczywiście wojnę, z drugiej strony, no, nie ukrywam, są spore problemy wewnętrzne związane z istnieniem systemu oligarchicznego. Jestem oczywiście ukraińskim patriotą, ale tak bardzo krytycznie oceniam sytuację w tym kraju. Myślę, że tam jeszcze bardzo, bardzo daleka droga do ukształtowania prawdziwego systemu demokratycznego. No, bardzo trudno jest Ukrainą się zachwycać. To jednak taki wybór bardziej egzystencjalny, bo na przykład można tam się zachwycać krajem, którego mieszkańcom się powodzi, które osiąga sukcesy. No, z Ukrainą jest to troszeczkę trudniej. Ta fala emigracji, no po prostu ludzie stamtąd uciekają. No, co to ukrywać?
Mhm. Bardzo panu dziękuję. Jeszcze tylko chciałabym się dowiedzieć, gdzie w ogóle Ukraińska Nadzieja będzie dostępna, no bo my cię mówimy sporo o tej książce. Gdzie można ją kupić? Tylko w internecie, czy?
Można wysłać zamówienie, złożyć zamówienie wysyłając maila na adres, zaraz go podam, biuro@naszwybor.org.pl i po prostu zamówić tę książkę u Fundacji Nasz Wybór.
Myślę, że wydawnictwo Forma też w razie czego będzie pośredniczyło w dostępie do tej książki, także bardzo państwu polecamy. To lektura wcale nie taka łatwa, choć myślę, że niezbędna. Bardzo panu dziękuję. Wszystkiego dobrego na nadchodzący, powiedziałabym, i święta, i nowy rok. Choć nie wiem, które pan święta obchodzi. Jedne
no,
i drugie najlepiej.
Jedne i drugie.
Najlepiej jedne i drugie, prawda? To co, wszystkiego dobrego. Bardzo panu dziękuję.
Wszystkiego najlepszego, panie, również dziękuję.
Małgosiu, mam troszeczkę żal do ciebie, że dopiero dzisiaj się o tej książce dowiedziałem i mam nadzieję, że pomożesz mi ją zdobyć.
No oczywiście, ja tutaj cię ją przyniosłam, no ale to dopiero przed samym programem ją oglądasz, więc nie oczekuję komentarza, ale myślę, że rozmowa z panem Eugeniuszem bardzo nas zachęca do lektury tej książki, bo to bardzo ważne, że rzeczywiście mam nadzieję, że słowo potrafi uratować świat.
Póki zakończymy osiedniczą peredaczu, ja zaproszę was posłuchać tej drugiej informacji.
Ola Maszewska i Katarina Boryslawska.
1 травня в Україні залишається вихідним, а 8 березня, сподівається Володимир В'ятрович, було вихідним днем останній раз у цьому році. Про це розповів директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович в інтерв'ю «Апострофу». Свято 8 березня пропонують залишити, але перейменувати з Міжнародного жіночого дня на День боротьби за права жінок. Дуже сподіваюся на те, що нерозуміння з боку жінок цієї пропозиції зміниться. Ми говоримо про День боротьби за права жінок. Я сподіваюся, що зросте кількість тих жінок, які готові нас підтримати. Статус вихідного дня тільки шкодить формату цього свята. Я думаю, що будуть ще дискусії щодо цього, але я готовий відстоювати нашу позицію і сподіваюся, що ми зможемо переконати депутатів, зазначив він. Щодо вихідного 1 травня, то Український інститут національної пам'яті пропонує компроміс. В'ятрович додав, що його пропозиція про перенесення вихідного дня з 9 на 8 травня теж не знайшла підтримки на громадських слуханнях. Хоча зараз ситуація дещо змінилась, адже люди побачили, що цей день використовується для різного роду політичних провокацій.
У новій редакції нашого законопроекту 1 травня стає не Міжнародним день солідарності трудящих, а Днем праці, яка в більшості країн Заходу, але зберігає статус вихідного дня, додав директор Інституту нацпам'яті. Нагадаємо, що Український інститут національної пам'яті підготував законопроєкт, згідно з яким хочуть піддати декомунізації і державні свята. Зокрема, під питанням державні свята 1 травня та 8 березня. Також плануєте переводити акцент з 9 на 8 травня. В Україні використовуватимуть польський досвід фінансування наукових досліджень. Керівництво Національного наукового центру Польщі, який фінансує фундаментальні дослідження польських вчених, готове допомогти Україні у створенні та запуску Національного фонду досліджень. Про це йшлося під час зустрічі представників Польської академії наук з українськими вченими, передає прес-служба МОН. Наголошується, що відповідну декларацію про бажання підтримки і допомоги з боку нинішнього керівництва ННЦ передав екс-керівник Ради центру професор Мікал Каронський. Ми готові більше розповісти і про всі процедури, і про помилки, щоб сприяти створенню ефективної системи фінансування науки в Україні. Також ми сподіваємося, що після запуску Українського фонду ми зможемо проводити спільні конкурси наукових проєктів, як, наприклад, ми зараз робимо з Німеччиною і Литвою, зазначив Каронський. За його словами, за 6 років діяльності польський ННЦ провів 68 конкурсів, на які отримав майже 60 тисяч заявок. З них фінансування отримали 10 тисяч 716 проєктів на загальну суму 1 мільярд євро. У свою чергу, заступник міністра освіти і науки України Максим Стріха наголосив, що досвід Польщі є дуже цінним для України. Він нагадав, що вже в травні 2018 року планується старт роботи Українського національного фонду досліджень, основною функцією якого буде грантова підтримка наукових досліджень та розробок.
На мажорній ноті українки вперше стали віце-чемпіонками світу синхронного плавання. Чемпіонат світу з водних видів спорту команда українських синхроністок зуміла закінчити на мажорній ноті. Українські русалки в останній день змагання зуміли вирвати срібло, поступившись лише вічним фавориткам у цьому виді спорту – китаянкам. За виступ у довільній програмі українські спортсменки отримали від суддів 94 бали. Бронзові медалі дісталися синхроністкам з Японії. Загалом, на цьогорічному чемпіонаті з водних видів спорту українська команда синхронного плавання виборола 7 медалей – 6 бронзових і 1 срібло. Напередодні українські байдаричниці у видовищному запливі вибороли золото чемпіонату Європи.
Ну, скоро ми не побачимося вже до свят, то хочу побажати перш за все гарного, доброго Миколая для тих, які чекають його 19-го. А для всіх приятелів, Поляків, Римокатоліків, хочу зложити в ім'я спільноти української найсердечніше життя і всього доброго в новому році.
To dziś z Państwem się żegnamy. Przypominam, że rzeczywiście w przyszłym tygodniu i za 2 tygodnie się nie słyszymy, ale już w pierwszy dzień świąt obchodzonych przez grekokatolików i także prawosławnych. Także widzimy się na pewno wtedy i wszystkiego najlepszego Państwu życzymy na ten nadchodzący rok i w święta życzymy dużo, dużo śniegu. Dobranoc Państwu dzisiaj mówię. Małgorzata Frymus.
Iwan Syrnyk.
A były to...
Посиденьки. Чили розмови українські.